W Ewangelii Łukasza z 7 rozdziału chcę przeczytać fragment od 36 wersetu do 50. To jest o namaszczeniu Jezusa przez grzesznicę w domu faryzeusza. I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nimi jadł. Wszedłszy wtedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu, a oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku i stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie: gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwą darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon opowiadając, rzekł: sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł: słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś. Ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej: odpuszczone są grzechy twoje. Zaczęli współbiesiadnicy rozważać w sobie, któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza. I powiedział do kobiety: wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. Ostatnio dużo mówimy o miłości, wzajemnej, o miłości do Boga, o miłości do bliźniego. I często pada to samo pytanie: skąd to wziąć? Skąd wziąć taką miłość? Skąd ona się bierze? Skoro fundamentem Pisma i proroków są dwa przykazania, aby miłować Boga z całej siły, z całego serca i z całej duszy, a bliźniego swego jak siebie samego, to w takim razie jak to jest, że człowiek, który nie jest w stanie tego robić, może dostać taką możliwość? Jak to jest, że miłość, którą opisuje apostoł Paweł w 13 rozdziale listu do Koryntian 1, w ogóle jest możliwa i może w człowieku działać? I właściwie tutaj, w tym co mówi Pan Jezus, jest taki moment zrodzenia tej miłości. Jest moment zrodzenia tej miłości i to jest zrodzenie jej w sercu kogoś, kto był świadomy, ile jest Bogu winien. I dlatego Pan Jezus mówi tą przypowieść i podsumowuje ją słowami, że jeżeli komuś mało się odpuszcza, to mało miłuje. A jeżeli komuś się dużo odpuszcza, to on będzie bardzo miłował. I miłość, którą my otrzymujemy od Boga, ta miłość agape, którą w nas Bóg wlewa, ona jest otrzymywana właśnie wtedy, kiedy my, ludzie grzeszni, zdajemy sobie z tego sprawę, ile jesteśmy Bogu winni. I kiedy On odpuszcza nam grzech, to w naszym sercu coś się otwiera. Otwiera się coś takiego, że zostajemy uzdolnieni do tej miłości. Jeżeli ktoś mało grzeszy, jeżeli jest, albo wręcz inaczej, jeżeli jest mało świadomy tego, jak bardzo wielki grzech na nim ciąży, albo jeżeli wyobraża sobie na przykład, że list dłużny, który zwraca się przeciwko niemu, jest króciutki, to najprawdopodobniej jego miłość będzie płytka, jeżeli on ma płytką świadomość swojego grzechu. Słowo Boże mówi coś takiego, że list dłużny, który zwracał się przeciwko nam, został przybity do krzyża. I świadomość tego, jak długi, duży ten list, jak pełen naszego długu, naszych win w stosunku do Boga. Jak ten list jest długi, jak duży, jak nas poważnie obciążał, jest właściwie otwarciem drogi do tego, żeby pojawiła się w nas miłość, która będzie odpowiedzią na Boże odpuszczenie. Jednocześnie nasze serce wtedy się może otworzyć i Bóg może włożyć w to serce miłość. To serce się otworzy na tyle, na ile będziemy świadomi tego, że jesteśmy grzesznikami. I właśnie na tyle tej miłości będzie mogło w nas przepływać. To jest taki moment, kiedy ta kobieta została zbawiona. Pan Jezus mówi do niej: wiara twoja zbawiła cię. Idź w pokoju. I to jest moment, w którym ta miłość została w ogóle jej dana. Natomiast my jesteśmy ludźmi zbawionymi. I być może jest tak, że czasami my sami nasze serca potrafimy zamknąć albo otworzyć. I to działa mniej więcej tak jak śluza, która po prostu można może tej miłości Bożej więcej przepuścić, albo jej mniej przepuścić. I wtedy ta miłość, którą Bóg chce, aby każdy z nas obdarzał Jego i innych ludzi, może przepływać takim większym strumieniem i dotykać ich, budować nas, jeżeli to serce jest otwarte, albo może się zamykać i wtedy ta miłość będzie płynęła taką wąską stróżką. I wtedy to, co ma być owocem, to, co ma być widoczne na przykład między nami, wzajemna miłość, może być albo faktem, kiedy te nasze serca są otwarte, albo nie, kiedy są zamknięte. I kiedy serca wierzących są zamknięte, to wtedy widać w Kościele chłód. Odczuwa się coś takiego jak brak ciepła, brak wzajemnej miłości. To wtedy bracia i siostry nie są w stanie oddać samego siebie za innych. I wtedy to, co pisze apostoł Jana, pisze do zbawionych ludzi przecież, prawda? Do zbawionych ludzi pisze. Jak możesz kochać Boga, którego nie widzisz, kiedy nie miłujesz brata, którego widzisz? On najwyraźniej widział, że tam, w miejscu, dokąd on pisze, czyli u adresatów, te serca są zamknięte. Albo ta miłość przepływa bardzo wąską stróżką. I jeżeli chcemy, żeby otworzyć te nasze serca, żeby naprawdę ta miłość zaczęła przepływać takim szerokim strumieniem, to wtedy jest konieczność, żeby dać Bogu zbadać nasze serce. Czy tak naprawdę jesteśmy Mu coś winni na bieżąco, na dziś? Czy jest coś, czego powinien nas oczyścić? Przyjść, żebyśmy mogli do Niego przyjść, żeby Jego krew oczyściło nas kolejny raz. I zauważcie, że naprawdę serca zaciśnięte są najbardziej u ludzi, którzy są wierzący, ale są obłudni. To są ludzie, którzy tak naprawdę wiedzą, jak powinni się zachowywać, wiedzą, co powinni powiedzieć, co powinni zaśpiewać. Oni to wszystko doskonale wiedzą. Ale serce jest mimo wszystko zamknięte i wtedy widać owoc, albo go nie widać. Owoc zamkniętego serca to jest brak miłości. To jest brak pokoju. To jest brak cierpliwości. To jest odwrotność tego, co daje Duch Święty. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty może być gaszony. Albo może się w nas radować. I mam takie przekonanie, że podstawową rzeczą, żeby tą miłość Bożą przepuszczać, żeby się nią sycić i żeby Bóg mógł innych jeszcze obdarować przez nas, jest pozwolić Bogu prześwietlić swoje serce i powiedzieć: Boże, nie chcę być obłudnikiem. Nie chcę. Jeżeli coś widzisz, to pokaż. Za wszelką cenę mi to pokaż. Żebym ja nie był jak ten faryzeusz, który zaprosił Pana Jezusa i on myślał sobie w sercu różne złe rzeczy. I on myślał sobie nawet, no ten gdyby był prorokiem, to po prostu nie pozwoliłby się dotknąć tej kobiecie, bo przecież prorok to jest ktoś, kto ma poznanie, jest święty i on na pewno zrobiłby jedną rzecz. Po prostu by ją od razu postawił do pionu. Powiedziałby jej: ty niedobra grzesznico, musisz się upamiętać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pan Jezus zrobił to, ale w zupełnie inny sposób. Zrobił to tak, jak postanowił zrobić, przychodząc na ziemię. Powiedział: nie przyszedłem sądzić, tylko przyszedłem zbawić. Czasem mamy takie momenty w życiu, kiedy dobrze jest stanąć przed Bogiem, poprosić Go właśnie o takie oczyszczenie i o to, żeby tak głęboko wejrzał w nasze serca, zwłaszcza kiedy widzimy, że ta nasza miłość chłodnie, że ona słabnie. Że wraca do nas kolejny raz ten tekst, że nam brakuje tej pierwszej miłości, że nie jest taka, jak kiedyś powinna być. I Pan Jezus, jak mówi o tym, to zobaczcie, jak to, w jakich słowach On mówi o tej pierwszej miłości i jej braku. To jest objawienie. Drugi rozdział. Mówi coś takiego, od 4 wersetu, 4 i 5. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się. I spełniaj uczynki takie jak pierwej. Czyli podstawą powrotu do tej pierwszej miłości, według tych słów, jest upamiętanie. Przypomnij sobie, jak kiedyś było. Porównaj to. Czy to jest tak jak wtedy, a nie jest. Jeżeli nie jest, to się upamiętaj. A jeżeli się masz upamiętać, to po prostu daj Bogu swoje serce zbadać, żeby zobaczył i żeby ci pokazał, jak bardzo odszedłeś od pierwszej miłości. Nam często po prostu brakuje tej świadomości i nasze serce nie jest dotknięte tym, jak bardzo odeszliśmy. Sam mam z tym problem. My jesteśmy przyzwyczajeni, my myślimy sobie, że już daleko zaszliśmy z Panem, to już jest naprawdę ten. I czasem próbujemy nawet usprawiedliwiać to, że tego nie ma w taki sposób, jak powinien być. Ale jeżeli tylko będziemy chcieli, żeby nam Bóg pokazał, to nam po prostu pokaże. Będziemy mogli z głębi serca pokutować. Jest taki fragment, to jest ten drugi, który chciałem przeczytać na dziś. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział. Kiedy Pan Jezus powołuje pierwszych uczniów. I to są wersety od 1 do 11. Pewnego razu, gdy On stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła Niego, by słuchać Słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora. Ale rybacy wyszedłszy z nich pukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należących do Szymona, prosił go, aby nieco odjechali od brzegu i usiadłszy nauczał rzeszę z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wyjedź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. A opowiadając, Szymon rzekł: mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak, że się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy z drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą, i przybyli i napełnili obie łodzie tak, iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bo mnie jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, który zagarnęli. Także Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. To jest taka charakterystyczna postawa Piotra, kiedy zdał sobie nagle sprawę, jaki jest mały i jaki jest grzeszny. I on mówi do Pana Jezusa: Panie, odejdź, bo jestem grzeszny. Dzisiaj bardzo często naucza się w kościołach, jacy to jesteśmy wielcy, wspaniali, wartościowi, zwycięzcy. Jak to Pan Jezus jest naszym wielkim przyjacielem, kolegą niemalże. I to właściwie bardzo często jest tak, że nie mamy świadomości tego, jacy jesteśmy mali. I czasami w ogóle nie ma możliwości, nie ma takiej okazji, żeby zdać sobie sprawę z tego, jak na przykład bardzo jesteśmy w danym momencie Bogu winni pewne rzeczy. I lepiej jest wtedy przyjść do Pana, przypaść Mu do kolan i powiedzieć: Panie, ja jestem grzeszny. Zdając sobie sprawę z tego, że Pan i tak nie odejdzie. Ale wtedy doznajemy oczyszczenia. I wtedy jest szansa, że rzeczywiście Pan Jezus wyśle nas na połów. Będzie więcej ryb. Będziemy mogli więcej złowić. A nam się wydaje, że możemy łowić na płciźnie, że możemy łowić, mając takie przekonanie o sobie samym, że jesteśmy w porządku, a tymczasem nie ma owocu, nie widać miłości, nie widać podstaw. Bądźmy gotowi na takie sytuacje i prośmy Pana, żeby nam po prostu pokazywał, co w naszym sercu jest jeszcze do oczyszczenia. I nie bójmy się wtedy przypaść do kolan Pańskich i powiedzieć: Panie, jestem grzeszny. Nie musimy mówić: odejdź, ale to, co powiedział Piotr, to była po prostu świadomość jego małości. I dobrze jest mieć od czasu do czasu taką świadomość. To jest to, co Jan miał, kiedy usłyszał, zobaczył Pana Jezusa uwielbionego, prawda? Padł na twarz. Nie śmiał w ogóle podnieść głowy. I kiedy my będziemy mieli to, kiedy będziemy tak podchodzić do sprawy, do naszego grzechu, do tego badania Pańskiego: Panie, zbadaj moje serce i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady na co dzień, bo chcę kroczyć drogą odwieczną, to wtedy to nasze serce się będzie otwierać najpierw na Bożą łaskę, a potem na Bożą miłość. Doznamy odpuszczenia grzechu i będziemy wtedy miłowali jeszcze bardziej. Amen.